Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witamy Państwa w czasie reakcji. Dzisiaj ulga od upałów, tylko 22 stopnie. Właściwie to normalna temperatura, jeżeli chodzi o początek czerwca, ale od piątku znowu upały 30-stopniowe. Ja akurat bardzo lubię upały, zwłaszcza w weekend. Moim zdaniem to dobrze, że 30 stopni będzie na termometrach. Będzie okazja, żeby wypocząć nad wodą. I tutaj pojawia się jeden z naszych dzisiejszych tematów, mianowicie Świnoujska plaża, która zaprasza psy na plażę. Więcej na ten temat w dzisiejszym programie Czas Reakcji. Zapraszam. Mariusz Tałajkowski program realizuje. Sławomir Orlik za chwilę pojawi się w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy. 510-37-36 numer telefonu do studia. 510-37-32 numer czujny. Tutaj Państwo nagrywają swoje wypowiedzi, swoje komentarze, propozycje kolejnych tematów. Można także pisać. Całe mnóstwo maili mam przed sobą. To jest w dalszym ciągu chyba jedna z Państwa najbardziej ulubionych form kontaktu z nami. Dużo wiadomości otrzymaliśmy, komentarzy po tematach, które pojawiły się we wcześniejszych czasach reakcji. Zatem rozpoczynamy od komentarzy dotyczących ryb. Wiele ryb zdechło w naszej szczecińskiej Rusałce, w jeziorze w Parku Kasprowicza. Piękne zresztą miejsce, chętnie odwiedzane przez Szczecinian, nie tylko. Wydaje mi się, że to taka nasza atrakcja turystyczna, być może taka wizytówka nawet Szczecina, tu ryby do góry brzuchami, prawda? Nieładnie to wszystko wyglądało i nasi słuchacze zaalarmowali nas telefonicznie właśnie. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z panem Andrzejem Kusem z Zakładu Usług Komunalnych. Co z tymi rybami? Dlaczego zdychają? Co się dzieje w ogóle w tej Rusałce? No wiemy, że upały, wiemy, że zrobiło się gorąco, no ale czy to rzeczywiście przez te warunki, czy może na przykład jezioro Rusałka jest słabo natlenione? A może jeszcze inna przyczyna?
Witam, Łukasz ze Szczecina. Mieszkałem kilkanaście lat nad Rusałką, była nie jedna przybyta i ryby nie pływały. Problem zaczął się od tego, zaczął się budować hotel nad Rusałką. Poszukajmy tam przyczyny, może tam jest jakaś przyczyna. Dziękuję.
Może tam jest przyczyna, może jakaś inna, może ta fontanna, która pracuje tylko chwilami, powinna pracować przez cały czas, tak żeby troszeczkę ta woda się natleniła?
Dzień dobry, stały słuchacz, Stefan. Jak się zastanawiam odnośnie tej Rusałki, czy tą fontannę nie można było dużo, dużo wcześniej nastawić, żeby był, ta woda leciała cały czas i było lepsze dotlenianie wody? Dziękuję.
A dzisiaj odpowiedzi w tej sprawie, także mam nadzieję, uda się porozmawiać z panem Andrzejem Kusem z Zakładu Usług Komunalnych ponownie. Mam nadzieję, dlatego że sporo gości dzisiaj przewidzieliśmy w naszym programie, sporo różnych także innych tematów. Jeszcze wrócimy do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Wczoraj gościliśmy rzecznika tej instytucji, która mówiła, pani doktor Woźnicka mówiła o między innymi rejestracji internetowej. No wiadomo, kolejki do rejestracji są długie czasami, ale jest taka możliwość, pani Woźnicka o tej możliwości wspomniała, że można zupełnie bez kolejek zarejestrować się przez internet.
Pacjent może dzisiaj zarejestrować się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich, bądź też, jeżeli jest taka możliwość, przy wykorzystaniu rejestracji online. I taka możliwość w naszym szpitalu od kilku lat istnieje, ale pacjenci w małym, można powiedzieć, stopniu wykorzystują tą możliwość, tak?
Nasi słuchacze zareagowali na tę wypowiedź. Proszę posłuchać.
Dzwonił w sprawie rejestracji elektronicznej na Unię Lubelską. I tak to nie ma sensu, żeby się zarejestrować elektronicznie, skoro w ciągu 14 dni i tak trzeba donieść skierowania osobiście. Więc jak to się spoza Szczecina, to dla mnie to jest tak bez sensu.
No właśnie, także maile otrzymaliśmy w tej sprawie dosyć długi, chociaż ja prosiłem, no ale w tym przypadku może jest to uzasadnione, prosiłem, żeby te maile były krótkie i z numerami telefonów, bo jeżeli sprawa jest rzeczywiście ważna, warta poruszenia na antenie, to będziemy dzwonili i będziemy raczej próbowali z Państwem rozmawiać po prostu na antenie. No ale przeczytam. Z uwagą wczoraj słuchałem Państwa audycji na temat rejestracji do przychodni przy szpitalu na Unii Lubelskiej i muszę dodać swój komentarz w tej sprawie. Pani reprezentująca szpital zachęcała do wygodnej rejestracji elektronicznej, jednak nie wspomniała, jak rzeczywiście taka rejestracja wygląda. Otóż nie mamy możliwości automatycznego zarejestrowania na dogodny wolny termin, tylko trzeba wypełnić formularz i czekać, uwaga, 72 godziny na maila zwrotnego z propozycją wolnego terminu. Jeżeli termin nam nie pasuje, to nadal trzeba czekać na kolejną odpowiedź rejestracji. W dodatku, gdy już się doczekamy i otrzymamy termin wizyty u lekarza, dowiadujemy się, że mamy 14 dni na osobiste dostarczenie skierowania. To jest absurdalne. Rejestracja przez internet z zasady powinna być szybka i prosta, a przede wszystkim zautomatyzowana. Tymczasem na Unii Lubelskiej czas jakby stanął w miejscu 10 lat temu. Dla przykładu dobrego systemu rejestracji internetowej podam Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Podczas rejestracji na egzamin widzimy kalendarz i wolne terminy. Wystarczy kliknąć i termin zarezerwowany. Dlaczego tak samo nie możemy rejestrować się do lekarza? Dlaczego nie ma możliwości dosłania skanu skierowania lub przesłania jego danych drogą elektroniczną? Przecież takie donoszenie skierowań generuje kolejki do rejestracji, których tak bardzo chcemy unikać. Gdy pacjent mieszka poza Szczecinem, rejestracja przez internet powinna być dla niego zbawieniem, a tymczasem najpierw musi czekać 72 godziny na odpowiedź, a następnie i tak czeka go wycieczka ze skierowaniem. Przecież to jest komedia. Tyle komentarza w tej sprawie. Być może, że do tematu wrócimy. Postaramy się dopytać. Zresztą do końca nie wiem, jak wygląda rejestracja w szpitalu przy Unii Lubelskiej, ponieważ na szczęście nigdy nie musiałem z tej rejestracji korzystać. Ale będziemy ten temat być może jeszcze podejmować w czasie reakcji i postaramy się dowiedzieć, czy nie dałoby się tej rejestracji jakoś usprawnić, żeby rzeczywiście to była rejestracja bezkolejkowa, bezproblemowa, taka na miarę XXI wieku. I jeszcze jeden temat, który pojawił się w telefonach i dzisiaj skierowaliśmy pytanie do Urzędu Miasta w tej właśnie sprawie.
Dzień dobry, jestem ze Szczecina, Gabriela. Chciałam się dowiedzieć, co z placem Batorego. Ten basen pożarowy śmierdzi okropnie. Dziękuję.
Smród to jedno, ale plac Batorego, przecież pamiętamy dobrze, miał być zrewitalizowany. Miał tam pojawić się parczek, były projekty miasta, nawet wizualizacje, o ile dobrze sobie przypominam, miasto zaprezentowało. Miało to wszystko kosztować około 5 milionów złotych. Dzisiaj kontaktowaliśmy się z Biurem Prasowym Urzędu Miasta, z panem Piotrem Zielińskim, który z kolei skierował nas do pani Sylwicy Zysłomskiej i pani Sylwia obiecała jutro całą tę sprawę skomentować. Mianowicie, jakie są plany miasta co do placu Batorego, czy rzeczywiście ta rewitalizacja nadal jest możliwa, czy nie? Z tego co wiemy, to jeden przetarg miasto ogłosiło, ale nie zgłosił się żaden wykonawca. Ale szczegółowe informacje, precyzyjne i wiarygodne jutro w programie Czas Reakcji, to jest obietnica od pani Sylwicy Zysłomskiej z Biura Prasowego Miasta. Jeszcze może jeden komentarz dotyczący banku. Bank Pekao S.A., żaden z oddziałów tego banku nie działa w sobotę.
Dzień dobry, mam na imię Aneta i dzwonię odnośnie wypowiedzi pana z banku Pekao S.A. Proszę nie zapominać o tym, że pójście z duchem czasu to jedno, a drugie to jest klient. Klient nasz pan. Dzięki tym klientom, którzy spłacają, wypłacają i robią to, co uważają za stosowne, wy macie swoje wynagrodzenia. I wydaje mi się, że jedna placówka na cały Szczecin mogłaby być otwarta od 10 do 14 i nikomu krzywda by się nie stała. Nie wspomnę już o tym, że macie stanowczo za mało bankomatów i wpłatomatów, ponieważ różne zdarzają się sytuacje i ja chcąc wpłacić gotówkę, muszę koniecznie stać do kasy, a mogłabym to zrobić w bankomacie, we wpłatomacie, nie zawracając nikomu głowy. Więc trochę więcej szacunku, trochę więcej pokory. Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie. Ja po zamykaniu oddziałów banków. Ja proponuję temu panu, żeby po prostu zmienił bank, skoro jego bank nie jest dostosowany do jego potrzeb. Tyle w temacie. Po co mamy korzystać z przestarzałych jakichś banków, które po prostu nie są dla klienta, tylko dla samych siebie, tak? Pozdrawiam.
Dziękujemy za te komentarze. Właściwie moglibyśmy tę sprawę zamknąć taką puentą, że rzeczywiście mamy wolny rynek, konkurencję i dlaczego akurat czas reakcji miałby zajmować się takimi problemami. Jeżeli problem się pojawia, idziemy do innego sklepu. Prawda? Proste rozwiązanie. Nasz pierwszy gość dzisiaj, pan Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia, jest z nami. Dzień dobry, panie Robercie, witam.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie, panie Robercie. Zacząłem nasz program od pogody, która zdaje się bardzo zachęca do tego, aby wybrać się nad wodę, na przykład do Świnoujścia. W piątek ma być 30 stopni, być może ta temperatura utrzyma się przez cały weekend, a tu w niedzielę w Świnoujściu czeka nas impreza. Mam przed sobą plakat tej imprezy. Impreza nazywa się Psia Plaża. Zaprasza 10 czerwca w programie usługi, i tutaj słowo zagraniczne, groomerskie. Panie Robercie, dobrze przeczytałem? Groomerskie usługi to są...
Ja bym powiem szczerze, że nie jestem organizatorem tej imprezy, tylko OSIR, ale myślę, że to jest coś wspaniałego, co będzie przyciągać.
Rozumiem, dobrze. Dobrze, za chwilę przejdziemy do tego, czym miasto powinno się akurat w kontekście tej imprezy zainteresować. Ja tylko fragmenty tego plakatu, tak, żeby państwo wiedzieli, co tam może się wydarzyć, bo to będzie ważne w dalszym ciągu naszej audycji. Otóż będą różne konkursy organizowane dla psów. Cały czas podkreślam, że mówimy o plaży w Świnoujściu, tak? Odwiedzanej gęsto przez turystów polskich i zagranicznych. A zatem między innymi psy wezmą udział w slalomie, który będzie polegał na tym, że pies podąża za właścicielem według strzałek. Następnie z takich ciekawszych imprez to będzie Mój pies ma talent. To będą pokazy współpracy z właścicielem. Jakiej, nie wiemy. I teraz jeszcze jedna ciekawostka. Budujemy tunel pod Świną, się tak nazywa kolejny konkurs. Znaczy, na czym ten konkurs będzie polegał? Otóż konkurs na jak najgłębszy dół wykopany przez psa, panie Robercie. To ciekawe będzie. I aport, na to też chciałbym zwrócić uwagę. Proszę zapamiętać te konkurencje. Najdłuższy rzut piłką kortową. Taka będzie konkurencja. Oczywiście są przewidziane nagrody. A dla dzieci jeszcze będzie coś. Dla dzieci zabawy z bańkami mydlanymi. Serdecznie zapraszamy. O 13:00 wstęp wolny. Psy, dzieci w jednym miejscu. Panie Robercie, miasto oczywiście wie o tej imprezie, tak?
Miasto wie o tej imprezie, oczywiście. Jest ona organizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz, który podlega miastu, który jest administratorem plaży. Aha. I który jest administratorem tej części, bo ja chciałbym przede wszystkim uzupełnić tę wiadomość, że to będzie się odbywało na tak zwanej psiej plaży. Pierwszej tak. psiej plaży w tak. Polsce, która, przypominam, powstała już w 2006 roku. Mhm.
Takie komentarze pojawiały się w lokalnej prasie po tym ogłoszeniu, którego fragmenty przeczytałem. Co to ma być? Plaża jest do odpoczynku dla turystów i mieszkańców, a nie dla psów. Proszę sobie znaleźć miejsce daleko od ludzi, to jeden z nich. Jak ten pies ma wykonać komendę aport, skoro ma być doprowadzony, bo to ważna informacja, w kagańcu i na smyczy? Takie są warunki tego, żeby można w ogóle tam było wejść z psem na plażę, nawet na to wydzielone miejsce, prawda? Tylko w kagańcu i na smyczy, a tutaj aport się pojawia. Tak, no dalej, ja przeczytam dalsze komentarze. A co na to sanepid? Na taki koktajl, nie powiem czego, pasożytów między innymi. Przecież po tych psach na tym piasku będą leżeć także ludzie. I kolejny komentarz, a później zapraszamy turystów do opalania się wśród psich. Niedomówienie takie. Panie Robercie, jakieś zgody były tutaj wymagane? Jakieś powiadomienia służb weterynaryjnych?
Ja mam nadzieję, że te wszystkie zgody i powiadomienia, które obowiązują na plaży, tutaj przede wszystkim, ja mówię cały czas o tym wydzielonym odcinku na plaży, zostały przez dyrekcję OSIR-u uzyskane. Bo przecież ja przypominam jeszcze raz, ta plaża funkcjonuje od 2006 roku i tak naprawdę ona powstała na skutek protestów. Właśnie na skutek tych protestów, że te praktycznie psy pojawiały się na całym odcinku plaży, tym prawie dwukilometrowym. I to była taka sugestia tych, którzy mają psy, a chcieli ze swoimi pupilami na plaży się znaleźć. Stąd też od 2006 roku funkcjonuje ten 100-metrowy odcinek plaży. On jest przy samym wiatraku. Tam są specjalne pojemniki, rękawice do tego, aby można było zbierać psie odchody. Ta część plaży jest sprzątana o wiele częściej. Piasek przesiewany przez OSIR Wyspiarz, tym naszym specjalnym kombajnem, częściej niż na pozostałych odcinkach plaży. I ja myślę, że jest to ukłon w stronę tych, którzy chcą ze swoimi czworonożnymi pupilami na tej plaży się znaleźć, bo jest to plaża nie tylko dla psów, ale i dla zwierząt, bo ja sobie przypominam, 2006 rok to pierwszym zwierzęciem, który tę plażę odwiedził, ten odcinek plaży odwiedził, był żółw. Także ja myślę, że te wszystkie zgody weterynaryjne, sanitarne OSIR posiada. I sobie mam nadzieję, dzisiaj, że tak jest po prostu.
Panie Robercie, dzisiaj dzwoniliśmy do powiatowego inspektora weterynarii w Świnoujściu. Rozmawialiśmy z panią Bożeną Stalką, która nas poinformowała, że miasto nie zgłosiło się do inspektora weterynarii, nie poinformowało o tej imprezie. Taki mamy komunikat z powiatowego inspektoratu weterynarii. Także zadaliśmy pytanie na temat tej imprezy do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Świnoujściu. Ja przeczytam, dostaliśmy mailową odpowiedź, zatem będę musiał przeczytać. Proszę o cierpliwość, panie Robercie. Impreza pod nazwą Psia Plaża odbędzie się na odcinku plaży przy przejściu do Wiatraka od ulicy Uzdrowiskowej. Jest to tak zwany strefa spacerów ze zwierzętami, która funkcjonuje w okresie od 1 czerwca do 30 września na wydzielonym obszarze plaży o powierzchni. I uwaga, proszę teraz zapamiętać tę liczbę, 1000 metrów kwadratowych. To jest ta powierzchnia, która jest przeznaczona, która jest umożliwiona do tego, żeby tam wejść z psem. Na pozostałej plaży Świnoujskiej z psami nie wolno wchodzić, tak, panie Robercie?
Tak, tak.
Dobrze, a zatem w pamięci mamy te 1000 metrów kwadratowych. Podczas planowanej imprezy organizator kąpieliska Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne poprzez wyposażenie tego odcinka w odpowiednią ilość pojemników na odchody i wzmożone sprzątanie tego terenu zarówno w sposób ręczny, jak i mechaniczny przed i po planowanej imprezie. W pozostałej części sezonu Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz zobowiązany jest do utrzymania tego odcinka plaży w czystości. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ważne zdanie, zacytuję: zgodnie z wytycznymi organizatora imprezy podczas jej trwania psy muszą posiadać kagańce i być na smyczy. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie aktualnej karty szczepień psa. I jeszcze puenta tego komunikatu, że strefa spacerów ze zwierzętami nie stanowi zagrożenia dla osób korzystających z plaży, ani zagrożenia epidemiologicznego. Koniec zdania. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Świnoujściu. Z nami jest drugi gość, pan Przemysław Jurczyk, prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dzień dobry, panie Przemysławie.
Dzień dobry, witam pana.
Czy wierzy pan w to ostatnie zdanie, które zacytowałem od powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Świnoujściu, że ta strefa spacerów nie stanowi żadnego zagrożenia epidemiologicznego? Nic tam stać się nie może. Czy tam rzeczywiście nic stać się nie może?
Z uwagą wysłuchałem tego, co było mówione przed chwilą i cieszę się, że to jest plaża, która funkcjonuje chociażby w części od lat 12 i że jest dość często sprzątana przez służby sanitarne. Ze strony weterynaryjnej, ze strony lekarzy weterynarii, to tak de facto bardziej, oprócz aktualnego kalendarza szczepień, bardziej informacją przydatną właścicielom i użytkownikom byłoby to, żeby te zwierzęta były regularnie odrobaczane, a na pewno uczestniczyć, żeby odrobaczyli swoje pupile na przykład 2-3 dni przed tą całą imprezą. W ten sposób ryzyko przeniesienia jakiejkolwiek robaczycy byłoby praktycznie minimalne i wtedy można by mówić, że praktycznie nic nie stanie, chociaż no to jest jak w biologii, nie ma rzeczy 100% pewnych. Na 1000 metrów, nie wiem, ile będzie tam psów, no sytuacja taka, że jakaś kupa z robakiem zostanie, jest coś prawdopodobne z taką.
Panie Robercie, czy wiadomo panu coś na temat sprawdzania, czy takie sprawdzanie będzie kart, dowodów odrobaczenia psa, które nastąpiło w tak krótkim czasie przed imprezą, tak jak pan Przemysław powiedział, około 3 dni maksimum.
No, powiem szczerze, że ja na to pytanie nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że te wszystkie zalecenia, które są wskazane przez sanepid świnoujski i o czym mówił przed chwilą pan doktor, będą respektowane. Ja będę rozmawiał z panią dyrektor. Tak jak mówię, no, nigdy nie spotkaliśmy się z tym, aby ktoś negował fakt tego, że w Świnoujściu jest plaża. Wręcz przeciwnie, przygotowując się do tej rozmowy, przeglądałem portale internetowe, gdzie Świnoujście i ten odcinek plaży jest uznawany za naprawdę doskonały pomysł i wiele, wiele innych miejscowości nadmorskich, nie tylko polskich, ale i niemieckich, również takie odcinki wyznaczyły.
Panie Robercie, oczywiście rozumiem to, że miasto może nie mieć wszelkich informacji na temat działań OSIR-u podjętych dla zabezpieczenia tej imprezy, ale do imprezy jeszcze jest trochę czasu. To dopiero w niedzielę, zatem mam nadzieję, że te wszystkie ważne sprawy zostaną uzgodnione i no przynajmniej te dokumenty potwierdzające odrobaczenie psa będą wymaganym i niezbędnym elementem potrzebnym, uprawniającym do tego, żeby na tę imprezę z psem wejść. To jeszcze zwrócę się do pana Przemysława z takim pytaniem. Dzisiaj trochę zainteresowałem się różnymi chorobami, którymi można zarazić się na takiej plaży, na plaży w piasku, gdzie wcześniej przebywały psy. Jestem przerażony, panie Przemysławie. No, przeczytam może fragmenty z branżowego portalu dotyczące tylko jednej choroby, która nazywa się glistnica. I to nie chcę nikogo straszyć. Jest to powszechny, ale chyba nastraszę. Jest to powszechny pasożyt bytujący w jelicie cienkim u psa. Szczególnie często możemy zobaczyć go w całej okazałości u małych szczeniaków, które czasem wymiotują dorosłą postacią pasożyta. Dorosłe postacie pasożyta, bytując w jelitach, składają jaja wydalane do środowiska zewnętrznego wraz z kałem. Tam zaś z jaja rozwija się larwa. Człowiek zaraża się, zjadając właśnie taką postać pasożyta, a więc drogą pokarmową. Dzieci zaś często przynoszą larwy na rękach, bawiąc się na przykład w niezabezpieczonej piaskownicy, gdzie wcześniej załatwiały się zarobaczone psy. Pamiętajmy, że niestety skażenie jajami miejsc ogólnie dostępnych jest częste. Człowiek nie jest żywicielem ostatecznym dla tych pasożytów, więc nie rozwinie się w naszych jelitach taka postać jak u psa, co nie oznacza trudnej do rozpoznania i leczenia uciążliwej choroby. Larwa, która znajduje się w naszym przewodzie pokarmowym, wnika do naczyń krwionośnych i przenoszona jest nimi wraz z prądem krwi po całym organizmie. Panie Przemysławie, wszystko się zgadza?
Już odpowiem na to pytanie. Szanowni Państwo, panie redaktorze, myślę, że ten program nie jest po to, żeby demonizować problem robaczyc, aczkolwiek, jak pan słusznie zauważył, te robaczycy są życiem codziennym i dla naszych pupili, i dla zwierząt dzikich, i dla nas pośrednio też. Te wszystkie opisy dotyczące chorób nie tylko gliśnicy, a także pasiączycy, a także chorób pierwotniaczych są dość częstym problemem u zwierząt towarzyszących, czyli psów, kotów i pozostałych. Ludzie zarażają się rzadko i przy skutecznym odrobaczeniu, przy częstym odrobaczaniu, przy zachowaniu higieny, myciu rąk i przy myciu produktów. Oczywiście te robaczyce są rzadsze. Nie zmienia to faktu, że ryzyko zarażenia, szczególnie w miejscach, gdzie jest duże natężenie zwierząt, a zatem duża ilość odchodów i co za tym idzie duża ilość form larwalnych pasożytów, jest oczywiście większe. Ja domyślam się z analizy tego materiału, który państwo przedstawiliście, że to jest specjalnie wydzielona plaża. Jest to taki moment plaży specjalnie monitorowany i tam te pozostałości po naszych pupilach są sprzątane od razu i przez właścicieli, i przez służby, i to ryzyko jest minimalne. Nie zmienia to faktu, że tak dla własnego zdrowia i dla zdrowia naszych pupilów co 3-6 miesięcy powinniśmy te zwierzęta odrobaczać, tak żeby od prostej postaci robaczycy do nawet postaci ocznej w przypadku glistnicy w naszym przypadku nie doszło. Tych robaczycy jest mnóstwo i w krajach Europy w tej cywilizowanej jest to mniejszy problem, ale w krajach trzecich, w krajach afrykańskich jest to niestety mega problem. Cały czas aktualny i tak de facto tylko do doraźnej profilaktyki.
Panie Przemysławie i panie Robercie, nie czytałem tego po to, żeby straszyć, a już w żadnym wypadku, żeby wywoływać panikę, tylko po to, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, mieli po prostu świadomość, mieli wiedzę na ten temat. Jeszcze raz podkreślę, to jest 1000 m2 tylko, to jest bardzo niewielki obszar i tutaj już właściwie na sam koniec, no może pytania nie tyle do pana Roberta i do pana Przemysława, ale w ogóle takie pytania retoryczne. Jak na takim małym obszarze mają być rozegrane konkurencje polegające na aporcie na przykład. Albo, że pies poszukuje swoich skarbów. Domyślam się, że po prostu nosem wyszukuje czegoś tam w piasku. A dodatkowo jeszcze w tych warunkach udziału w imprezie jest, że pies musi być w kagańcu i na smyczy. Zdaje się, że te warunki będą złamane i zdaje się, że te 1000 m to będzie za mało i być może impreza się trochę rozrośnie. Ale mam nadzieję, że miasto dopilnuje tego, żeby tak nie było. Panie Robercie.
Dopilnujemy. Ja chciałem też uspokoić, że przede wszystkim na tej plaży przebywają psy z ich właścicielami. Właścicielami, którzy najlepiej znają choroby czy zwyczaje swoich zwierząt. I mi się wydaje, że to też powinno uspokoić tych, którzy chcą wypoczywać na pozostałym odcinku plaży bez obecności szczekających czworonogów. Ale zapewniam, że dopilnujemy tego, aby ta impreza odbyła się w sposób właściwy. I cóż, zostaje mi tylko na tę imprezę wszystkich zaprosić.
Pan Robert Karol. Relus, rzecznik prezydenta Świnoujścia, i pan Przemysław Jurczyk, prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom za rozmowę. Już naprzód życzę miłego weekendu, ciepłego i upalnego, i miłego wypoczynku nad morzem na czystej plaży. Dziękuję i do usłyszenia. Czas reakcji 510-37-36, numer telefonu do naszego studia z trzema dwójkami, czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl. Pani Anna Gębala, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, jest z nami. Dzień dobry pani Anno, witam.
Dzień dobry.
Ze Świnoujścia wracamy do Szczecina i taki mail. W nocy z niedzieli na poniedziałek podpalono 3 samochody na Żelechowej, 2 na ulicy Studziennej i 1 na Retry. Już tydzień wcześniej miało miejsce pierwsze podpalenie samochodu na ulicy Retry. Wszystkie podpalenia miały miejsce w promieniu 100 metrów. Proszę o ustalenie, co w tej sprawie robi policja. Mieszkańcy boją się ponownych podpaleń oraz tego, że następnym razem spłonie nie tylko samochód, napisał słuchacz. Pani Anno, policja zna całą sprawę.
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o ostatnie zdarzenie, to faktycznie w nocy miał miejsce pożar. Tam była akcja gaśnicza prowadzona przez Straż Pożarną, ale oczywiście byli także na miejscu policjanci, którzy sporządzili wymaganą dokumentację. I w poniedziałek w godzinach południowych do komisariatu Szczecin nad Odrą, bo policjanci właśnie z tego komisariatu prowadzą postępowanie, zgłosiły się osoby pokrzywdzone, a więc właśnie właściciele tych samochodów złożyli zawiadomienie, policjanci przyjęli te zawiadomienie, przyjęli zeznania. Wykonywali również wczoraj oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, bo zawsze w takich przypadkach jest wymagany jego udział. I po prostu czekamy na opinię tegoż biegłego, który określi nam dokładną przyczynę pożaru tych samochodów. Czy było to działanie osób trzecich, czy być może inna przyczyna. I oczywiście od tej opinii uzależniamy prowadzone postępowanie, ale policjanci z komisariatu Szczecin nad Odrą zapewnili mnie, że sam komendant zapewnił mnie, że zajmują się tą sprawą, pracują nad tą sprawą i żeby tutaj jak najszybciej ją wyjaśnić.
Pani Anno, tych zgłoszeń rzeczywiście było tyle, ile tutaj podaje nasz słuchacz w mailu. 3 samochody z niedzieli na poniedziałek spłonęły.
Tak, z niedzieli na poniedziałek 3 samochody i wcześniej uzyskałam również informację, że około 2 tygodnie temu, nie tydzień, tylko 2 tygodnie temu, też było podpalenie samochodu i z tego, co już wiemy, to faktycznie było podpalenie, bo w tym przypadku musimy poczekać już na ostateczną decyzję biegłego, żeby stwierdzić, no on musi tutaj nam ocenić to. W tamtym przypadku prowadzone jest postępowanie, w tym pierwszym przypadku pod kątem podpalenia i tutaj policjanci zapewniają, że prowadzą różne czynności. To są i czynności typowo procesowe, polegające na rozpytywaniu świadków. Dzielnicowy dociera również do mieszkańców. Pyta się, czy coś niepokojącego zauważyli. Może mają jakieś wskazówki, które mogą przydać się policjantom w ich pracy, ale również są to czynności pozaprocesowe, typowo operacyjne, po to, aby jak najszybciej zatrzymać osobę, jeżeli chodzi o ten pierwszy przypadek podpalenia samochodu.
Czyli w ciągu 2 tygodni w sumie 4 pożary. O jednym możemy powiedzieć z całą pewnością, że było to podpalenie. Co do tych 3 z niedzieli na poniedziałek, to specjalista sprawdza, czy to było podpalenie, chociaż możemy pani Anno powiedzieć z pewnym sporym prawdopodobieństwem, że tak, bo raczej małe szanse są na to, żeby samochody 3 same zapaliły się w tym samym czasie i w tym samym miejscu praktycznie.
Znaczy, tak? Tam jeden samochód stał dalej, więc gdy stoją samochody obok siebie, to można powiedzieć, że jakiś samozapłon jeden od drugiego, tak? W tym przypadku z informacji, które ja posiadam, wynika, że 2 samochody stały obok siebie, natomiast trzeci pojazd był znacznie oddalony od tego pierwszego, więc to może wskazywać faktycznie na podpalenie, ale naprawdę nie chciałabym weryfikować, dopóki nie uzyskamy takiej opinii od biegłego.
Rozumiem. W takim razie czekamy na opinię w sprawie tych 3 samochodów i na postępy śledztwa w sprawie podpalenia sprzed 2 tygodni i do tematu chyba powrócimy w czasie reakcji, bo wygląda, przyzna pani, to dość poważnie, tak? 3 w ciągu 2 pożary w ciągu 2 tygodni. Straty, domyślam się, spore i to w jednym miejscu, to nie jest obszar całej gminy Szczecin.
Oczywiście rozumiem, że tutaj mieszkańcy mogą czuć się zaniepokojeni i policjanci tutaj robią wszystko i wykonują naprawdę wiele, wiele pracy w tym kierunku, żeby jak najszybciej to ustalić. I myślę, że mieszkańcy naprawdę mogą czuć się bezpiecznie, no bo po to jesteśmy też, aby czuwać nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców i każde takie zdarzenie traktujemy naprawdę bardzo poważnie.
Pani Anna Gębala, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję również.
Dziękuję. 510-37-32, czujny numer 510-37-36, numer do studia, czas reakcji @radioszczecin.pl. Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej, witam na antenie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
Zmienia oblicze swoje ulica 26 kwietnia. Spory remont tam jest prowadzony, będzie nowy asfalt, instalacje podziemne zdaje się już zostały wymienione, a w dalszej perspektywie miasto myśli nawet o tramwaju, który pojedzie środkiem między dwiema jezdniami. Ten tramwaj ma połączyć Aleje Bohaterów Warszawy z ulicą Derdowskiego, a później nawet w takich bardziej dalekosiężnych marzeniach ma nawet dojeżdżać do ulicy Szafera. No ale to dopiero pieśń przyszłości. W tym roku podobno poznamy już taką koncepcję, wizualizację nowej linii tramwajowej. Dobrze, ale wróćmy do tego remontu, który teraz właśnie odbywa się na ulicy 26 kwietnia. No, bardzo mnie interesuje, kto wczoraj spowodował prawie dwugodzinny hałas na osiedlu Przyjaźni. O godzinie 0:30 obudził mnie niesamowity hałas. Jakby pod blokiem 5 metrów od okien przejeżdżała śmieciarka, która cały czas trąbiła i cofała, dając znać sygnałem cofania. Podejrzewam, że przyczyna tego hałasu była blisko położona budowa kolejnej trasy rowerowej przy ulicy 26 kwietnia. W nocy po tak dużym osiedlu odgłosy niosły się niemiłosiernie i to przy zamkniętych oknach. Zawiadomiłam policję, która oczywiście przyjęła i powiedziała, że zaraz pojadą sprawdzić, co jest tego przyczyną. Poinformowali mnie również, że jeżeli hałas spowodowany jest rzeczywiście budową i pracownicy mają pozwolenie na budowę w nocy, to niestety będą mieli związane ręce. Moje pytanie w takim razie brzmi, dlaczego i kto wydaje ewentualne pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w godzinach nocnych? Nie potrafię zrozumieć, jak można pozwalać na budowanie czegokolwiek tak blisko osiedla, na którym mieszkają ludzie starsi i małe dzieci, nie wspominając o osobach wcześniej wstających do pracy o pół godziny po północy. Może te osoby, które na to pozwoliły, podadzą swoje adresy. Ja bardzo chętnie przyjadę do nich pod dom i będę stała z włączonym silnikiem, co chwilę trąbiąc i cofając. A podejrzewam, że to by się im nie spodobało. Straż Miejska, pani Anno, jest właśnie tą służbą, która jest powołana w naszym mieście do tego, by reagować w takiej sytuacji, prawda? Halo?
Jakiś problem mamy tutaj techniczny, bo cały czas się rozłączam, ale mam
ale
nadzieję,
słyszała
że
pani
słychać.
Moje pytanie? Ja
tak,
panią
słyszałam.
Słyszała pani, dobrze.
Tak. Między innymi Straż Miejska jest od tego, żeby sprawdzać, czy roboty odbywają się zgodnie z prawem i tutaj, no niestety dla pani, która to zgłaszała, to jest zgodne z prawem, ponieważ 15 maja otrzymaliśmy zawiadomienie od firmy, która prowadzi ten kompleksowy remont od 26 kwietnia od ulicy Bohaterów Warszawy do ulicy Derdowskiego. Jest to zawiadomienie, że będą prowadzone roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin. Z informacją, że od 16 maja do bieżącego roku, do 6 czerwca prowadzone będą roboty drogowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w godzinach wieczornych i nocnych. Jest to informacja na pewno niepocieszająca tutaj.
No bo przed nami jeszcze jedna noc, tak? Nawierzchnia bitumiczna, żeby ją zedrzeć albo położyć, to
towarzyszy temu
hałas
na pewno.
Tak,
dokładnie.
Jest. Czyli jeszcze jedna nieprzespana noc.
Ale w związku z tym, że jest to jedna z głównych arterii Szczecina, takie roboty, żeby nie sparaliżować miasta, muszą być prowadzone w godzinach nocnych. No coś za coś. My jako Straż Miejska nie oceniamy tutaj zasad tej decyzji. My mamy zawiadomienie o tym, że jest taka zgoda na prowadzenie robót w nocy, w godzinach nocnych, zatem nie ma podstaw, aby interweniować, choć zaraz dzień po otrzymaniu tego zawiadomienia byliśmy na miejscu, sprawdzaliśmy, bo strażnicy, którzy podjęli tą interwencję, jeszcze o tym zawiadomieniu nie wiedzieli. Na miejscu, bo to była godzina druga w nocy, były wyłączone sprzęty, nie było nikogo, zatem nie stwierdziliśmy wtedy tego faktu hałasu, ale zaraz później później okazało się, że jest zawiadomienie i tutaj ten czasowy okres, który wymieniłam, obejmuje roboty w godzinach wieczornych i nocnych. Jest to do jutra, do 6 czerwca, choć nie mam pewności, czy nie dostaniemy zawiadomienia, bo prace jeszcze nie są skończone.
No właśnie, o to chciałem zapytać, czy Straż Miejska już być może dostała jakiś sygnał, że te prace będą przedłużone, a zatem to pozwolenie trochę się wydłuży i jutro mieszkańcy osiedla Przyjaźni jednak nie odetchną z ulgą i kolejna, następna noc także może być hałaśliwa. Na razie nie macie żadnych takich informacji.
Na razie nie mamy informacji, ponieważ to jest do dnia jutrzejszego, do północy obejmuje to zawiadomienie, zatem możemy się spodziewać kolejnego, że takie prace będą prowadzone.
26 kwietnia czekamy na zakończenie tych prac i zatem, no cóż, tej nocy jeszcze nie ma sensu dzwonić do Straży Miejskiej. Następne, jak będzie hałas, to może jest sens, bo być może wykonawca nie zadba o to, aby mieć na czas takie pozwolenie na pracowanie w nocy, a może nawet takiego pozwolenia w ogóle nie uzyska. A swoją drogą zdaje się, że jest jakieś opóźnienie, skoro wszystko miało być zrobione do jutra, a tutaj wygląda na to, że zrobione nie będzie i będzie jakieś przedłużenie tych prac. No ale to już nie jest pytanie do Straży Miejskiej.
Nie do Straży Miejskiej.
Nie do Straży Miejskiej. Być może jutro wrócimy do tematu. Jeżeli się rzeczywiście coś zacznie opóźniać, to zapytamy kogo trzeba w tej sprawie. Co z 26 kwietnia? Czy są jakieś opóźnienia? Pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia. 510-37-36 numer telefonu do studia z trzema dwójkami numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz na antenie witam panią Grażynę Grykę, specjalistę do spraw ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie i Łowiectwa w Warszawie. Dzień dobry pani Grażyno, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Przed programem rozmawialiśmy z panią i zapytaliśmy o to, ponieważ mamy w Szczecinie mały problem. Muszę przez chwilę panią wprowadzić w temat. W Szczecinie jest jezioro, które nazywa się Rusałka. Mieści się ono w parku Kasprowicza. Bardzo piękny zresztą teren, cały park Kasprowicza. Ogromny obszar i ładne jezioro, ładnie położone. I podczas ostatnich upałów nasi słuchacze zauważyli, że w tym jeziorze zaczęły zdychać ryby. No nieprzyjemna sprawa. Ryby pływały brzuchami do góry. Wyglądało to nieładnie, a nas zainteresowało to, dlaczego tak się stało. W tej sprawie rozmawialiśmy także z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości, między innymi właśnie w Rusałce, i staraliśmy się dowiedzieć, dlaczego? Dlaczego te ryby giną? Bo rzeczywiście okazało się, że giną. No okazało się, że jest tak zwana przyducha. To jest sytuacja, w której brakuje tlenu w wodzie. Kiedy jest upał, rozwijają się glony, sinice i kiedy nie ma natlenienia odpowiedniego wody, ryby zaczynają po prostu umierać. Pani Grażyno, w warszawskich łazienkach także są stawy, także są ryby. Sam je widziałem, sam podziwiałem duże okazy, które można obserwować stojąc na brzegu bądź na mostku. I takie pytanie dzisiaj przed programem zadałem sobie i pani. Jak wy to robicie, że te ryby tam wam nie giną? No może giną czasami, ale no chyba nie ma takich problemów. Czy są na to jakieś sposoby?
To znaczy my stosujemy jakby trzy zasady, żeby nam ryby nie padały w okresie przyducha, albo przyducha występuje wtedy, gdy jest bardzo gorąco. I wczesno wiosno w łazienkach królewskich aplikujemy do naszych zbiorników wodnych bakterie, które odżywiają się na pewno częściowo materią organiczną i oczyszczają nam w ten sposób wodę, a zarazem ją dotleniają. Drugim sposobem wykorzystujemy tu, no jakby przemysłowe, mamy napowietrzanie naszych zbiorników wodnych, czy tam stawów. I trzecim sposobem, znaczy sposobem na to, żeby te nasze ryby przetrwały, po prostu dopuszczamy, no codziennie w sumie 24 godzin na dobę jest dopuszczana świeża woda. I jest to bardzo mały, ale jest przepływ, który również wpływa na to, że ta woda jest dotleniona. No i czwartym sposobem, ale chyba to jest również w Szczecinie, to są rośliny, które sadzimy na brzegach, które również mają za zadanie napowietrzać. Są to rośliny wodne, które napowietrzają również wodę. w naszym zbiorniku wodnym.
Pani Grażyno, zacząłem sobie notować. Jakie są sposoby na to, żeby jezioro czuło się dobrze, żeby było natlenione? Te ryby w Łazienkach Królewskich, w tamtejszych stawach mnie zafascynowały, tak zastanawiałem się, jak to możliwe, że tu można takie duże okazy spotkać. Się okazuje, że w Szczecinie także i dobrze by było zadbać o te ryby. Zapytam o pierwszy punkt, a mianowicie bakterie. One mają za zadanie zniszczyć glony, zniszczyć te...
Glony, tak. Odżywiają się glonami.
Ile to kosztuje?
Odżywiają się materia organiczna, która tam występuje, czyli z automatu zmniejszają ilość tych glonów. A jak jest mniej glonów, więcej powietrza.
A dobrze, ile takie bakterie kosztują?
Proszę pana, jedna aplikacja, bo to w skali roku wykonuje się wczesną wiosną. No trudno mi określić termin, to jest kwiecień, początek maja. I firma, która nam to robi, po prostu sponsoruje nam i za darmo mamy to zrobione.
No dobrze.
Jest to firma, polska firma, no niestety nie podam.
Dobrze, no ale w każdym razie można. Można to załatwić za darmo bakterie, które zniszczą glony,
tak, można,
ograniczą
można.
Ich rozrost.
Jak jest dobry gospodarz, to umie się dogadać.
Dobrze, teraz to napowietrzanie, to są jakieś urządzenia. Jakie koszty są takiego urządzenia? To droga jest rzecz?
To znaczy, to w zależności, no około jeden taki napowietrzacz to jest no 10 tysięcy złotych, czyli to już no są koszty,
to
bo na pewno
koszty,
kilka.
Tak.
U nas są cztery.
4 razy 10, 40 tysięcy, sporo. Sporo.
No, ale to jest sporo.
Ale Łazienki Królewskie być może, no nie być może, no wymagają pielęgnacji i te koszty są tutaj zupełnie zrozumiałe. Dobrze, teraz nie zapytam o przepływ wody, bo w naszej Rusałce to zapewnienie tego przepływu chyba jest niemożliwe, bo jest to jeziorko zupełnie nieprzepływowe. To zapytam jeszcze o ostatni punkt, czyli te rośliny to są wodne czy lądowe, ale żyjące przy samej powierzchni?
Mogą być i wodne, które pływają, czyli wszystkie lilie wodne, nenufary. To są rośliny, które no, w idealny sposób oczyszczają. No i przywodne, tataraki, trzciny, irysy spełniają również formę dekoracyjną. Prócz tego ptaki tam gniazdują.
Tak.
Więc to jakby ekologicznie, tak.
Jasne.
Samo.
Jasne. Zaproszenie ptaków na Rusałkę może być trudne, ale jeżeli chodzi o na przykład posadzenie lilii wodnych, to nie jest trudna operacja.
To nie jest trudna, bo to się no, kupuje, na pewno kupuje, w koszyczkach się sadzi, czyli z łódki, jeżeli to jest głęboki akwen, no to z jakiegoś pontonu, z jakiegoś, no nie wiem, czegoś, bo to się kupuje już gotowe w takich koszyczkach. Tylko z tym, że musi być dobry dobór gatunkowy roślin. Jeżeli to jest dość głęboki, no bo nie wiem, jaki ten wasz zbiornik jest, to muszą być odpowiednie rośliny do danego stanowiska.
I, czyli lilie sadzone na przykład z łódki, z pontonu, tatarak, to
rozumiem,
przy brzegu.
Tak, bo to je wrzucamy na wodę. Tak,
tak. Tak. Tatarak sadzony przy brzegu i jeszcze irysy.
Przy brzegu.
I jeszcze irysy.
Trzcina, irysy, tak, tak. Pałki wodne. No wiele mamy roślin.
Rozumiem.
Tylko
a
mówię,
tak mniej więcej,
być...
pani Grażyno, to drogie jest takie zasadzenie?
Nie, no sadzenie roślin wodnych, lilie mogą, no nie wiem, sztuka, około 25 zł za sztukę, ale to się raz na wiele lat, bo
rozumiem.
One się dobrze rozmrażają.
Same się już później rozmrażają.
Tak, a irysy, pałki, no to są już znaczy może nie groszowe, bo tego więcej trzeba, ale to około 5 zł za sztukę. Czyli są to...
Jak no, to robią?
Szczecin też jest piękne miasto.
Oj, bardzo,
tak bym to powiedziała.
Bardzo, bardzo.
I też warto inwestować w zbiorniki.
Bardzo warto,
wodne.
Bardzo warto. A to nie jest akurat bardzo jakaś uciążliwa inwestycja, no za wyjątkiem może tych automatycznych napowietrzaczy. Pani Grażyno, dziękuję
ale
bardzo.
Mówię, to
tak?
Napowietrzacze nie są, lepiej pójść w ekologię.
Tak.
Czyli w rośliny.
Też tak myślę.
W rośliny.
Pani Grażyna Gryka, specjalista do spraw ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie i Łowiectwa w Warszawie. Dziękuję za rozmowę, pani Grażyno. Pozdrawiamy Warszawę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Szczecin.
I na antenie witam pana. Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy Warszawę jeszcze raz. Witam pana Andrzeja Kusa, Zakład Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Halo.
Jestem, halo.
Jest pan Andrzej. To, panie Andrzeju, chwilę damy panu Markowi, który zadzwonił do nas. Panie Marku, słuchamy.
Witam Państwa. Drodzy Państwo, porównajcie sobie Akwen, który jest w Warszawie i wielkość tych ryb i ilość tych ryb, która tam jest, a ile jest w Brusselce naszej. Także to jest nieporównywalne koszta, jakie tam muszą oni ponieść, żeby te ryby rzeczywiście były docenione, bo niektóre okazy mają ponad 10 kilo i więcej. Także tam, jakie trzeba zasoby tlenu dla tych ryb, mówiąc w krótkim okresie czasu oczywiście, bo takie przyduchy są rzadkością u nas w kraju. Nie ma co ukrywać, tak? Raz do roku na 2-3 tygodnie. A tak to jest wszystko okej. Więc dziwię się, że do tej pory nie zostało to u nas zorganizowane, ale to wszystko zależy po prostu od osób odpowiedzialnych.
Dziękuję. Dziękuję Panie Marku. Do usłyszenia. No właśnie tak mniej więcej próbuję sobie przypomnieć wielkość tego akwenu w Warszawie i chyba jest porównywalny z Rusałką. Nie wiem, jaka jest głębokość tego warszawskiego, tych stawów w Łazienkach Królewskich. Nie wiem także, jaka jest głębokość Rusałki. Panie Andrzeju, już jakieś działania zostały podjęte w sprawie tej przyduchy ryb i coś zostało zrobione, prawda?
Tak, w pierwszej kolejności wczoraj wyławialiśmy wszystkie ryby, które nie przeżyły tego. Dzisiaj kończymy pracę, ponieważ wczoraj nie udało się wszystkich wyłowić. Wczoraj wyciągnęliśmy ich około 16 sztuk. Dzisiaj może być podobnie. Jeśli chodzi o napowietrzanie wody, podjęliśmy też decyzję, że fontanna, która jest na Rusałce, będzie działała teraz 24 godziny na dobę. Tak jak tutaj radiosłuchacz powiedział, przyducha jest rzadkim u nas zjawiskiem. Niemniej jednak do niego doszło i nie chcielibyśmy, żeby się powtórzyło. W związku z tym nawet kosztem ryzyka właśnie technologii fontanny postaramy się, żeby ona działała 24 na dobę. Żeby
to trochę powinno pomóc, tak jest. No panie Andrzeju, to przyduchanie jest może częstym zjawiskiem, ale trudno powiedzieć, jaka będzie pogoda tego lata.
W najbliższych latach
być może będziemy mieli częściej do czynienia z takimi, z serią takich bardzo gorących dni i trzeba się z tą przyduchą liczyć. Czy myślicie także o jakichś ekologicznych sposobach ochrony tej wody przed przyduchą, tych ryb przed przyduchą i ochrony tej wody przed jej niedotlenieniem, jak na przykład tutaj bakterie, o których mówiła pani Grażyna, czy też rośliny wodne, podwodne i nadwodne?
Tutaj wczoraj też pani odrolnik miasta robiła już rozeznanie na temat roślinności, jaką można by było ewentualnie w przyszłym roku zasadzić w jeziorze Rusałka.
Czyli jakieś plany są z tym związane?
Tak, jakieś plany są. Oczywiście to się wiąże z jakimiś kosztami, to nie są wielkie koszty. Jednak robiliśmy już rozeznanie i pierwszą taką decyzją właśnie też, żeby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłych miesiącach, może w przyszłych latach jest właśnie uruchomienie tej fontanny 24 na dobę.
Pan Andrzej Kus, Zakład Usług Komunalnych, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
do usłyszenia. W czasie reakcji to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.